Między небом а землей.
Jezusa szukacie, tu Go nie znajdziecie. Wstał Ci z martwych, grób pusty, oto złożone chusty. Alleluja. Dzień dobry, w niedzielę wielkanocną kłania się Państwu nisko Łukasz Kaźmierczak. A przywitałem się moim ulubionym fragmentem najstarszej, znanej, średniowiecznej pieśni wielkanocnej w języku polskim. Jak Państwo słyszeli, pojawił się w nim tam także fragment dotyczący złożonych chust. A to jest osobny, fascynujący trop. Dziś podążamy śladami słynnego całunu turyńskiego. Będziemy także z mikrofonem na tradycyjnym wielkanocnym śniadaniu Caritas. A zaczynamy od życzeń metropolity poznańskiego. Arcybiskup Stanisław Gądecki nie mógł nie wspomnieć o trwającej od ponad roku wojnie na Ukrainie. Mówił także o znaczeniu Wielkanocy.
Szanowni słuchacze Radia Poznań, drodzy archidiecezjanie, Chrystus zmartwychwstał. Najstarszym zapisem prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa jest fragment z pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian. Zapis ten brzmi następująco. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. W Dziejach Apostolskich słyszymy dalej o pierwszych wystąpieniach Piotra i innych apostołów. Są to tak zwane mowy ewangelizacyjne, których rdzeniem jest głoszenie zmartwychwstania. Idźcie i głoście ludowi wszystkie słowa tego życia. Echo tego apostolskiego przepowiadania, jakie wyszło z Jerozolimy, nadal rozbrzmiewa w Kościele, który niesie w sercu żywą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych kobiet, które jako pierwsze ujrzały pusty grób, wiarę Piotra i innych apostołów. Daje ono siłę wszelkiej ludzkiej nadziei, dzięki której nie ulegamy rozpaczy, bo śmierć wieczna została już pokonana. W międzyczasie zaś minął już ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Wolny naród, który został zaatakowany przez Rosję, podejmuje nadludzkie wysiłki, aby zachować swoją suwerenność. Z bólem patrzymy na mękę narodu ukraińskiego, na mordowanych niewinnych ludzi, w tym chorych, starców, kobiety i dzieci. Niezbywalna godność każdego człowieka oraz nakaz miłości braterskiej przynagla nas do niesienia im pomocy. Raz jeszcze dziękuję wszystkim naszym rodakom, którzy w sposób duchowy i materialny wspierają mieszkańców Ukrainy, a także tym, którzy pomagają uchodźcom wojennym, którzy znaleźli się w Polsce. Starożytni mówili si vis pacem para bellum. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. To powiedzenie ma również swoje zastosowanie w naszym życiu duchowym. Kto chce żyć w pokoju, ten powinien toczyć codzienną walkę z własnymi słabościami, ze złymi przyzwyczajeniami i grzechami. Jest to jedyna wojna o szlachetnym obliczu, godna człowieka. W tej walce na szczęście nie jesteśmy pozostawieni sobie samym. Jest z nami zwycięzca śmierci, piekła i szatana, który wspiera nas swoją łaską i błogosławieństwem. Nasza archidiecezja przygotowuje się do papieskiej koronacji wizerunku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, która będzie miała miejsce dnia 9 września tego roku. Dla ojców Kościoła było sprawą oczywistą, że Chrystus ukazał się przede wszystkim swojej Matce w blasku zmartwychwstałego życia. Ta bowiem, która stała się jego drogą do świata, była też powołana, aby szerzyć cudowną nowinę o zmartwychwstaniu. Ona, otoczona jasnością chwały zmartwychwstałego, jest obrazem Kościoła, podtrzymywanego przez wiarę silniejszą od śmierci. Ona pozostaje z Kościołem, który wciąż trwa. Dlatego w okresie wielkanocnym Kościół zwraca się do niej z wezwaniem: Królowo Nieba, wesel się, alleluja. Drodzy bracia i siostry, przeżywając święty czas zmartwychwstania Pańskiego i radując się z niezgłębionej miłości naszego Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego, składam wam wszystkim, a także wszystkim wspólnotom chrześcijańskim i ludziom dobrej woli, płynące z głębi serca najserdeczniejsze życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stojących przed wami każdego dnia nowych zadań. Niech umacnia waszą wiarę, nadzieję i miłość, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Niech znak pustego grobu napełni was pokojem i pewnością, że właśnie do niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła. Niech pokój Chrystusowy zwycięża w waszych sercach i dzięki wam dotyka serc braci i sióstr żyjących w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie. Wam wszystkim, waszym rodzinom, waszym bliskim i znajomym, waszym słuchaczom, każdemu i każdej z was życzę błogosławionych świąt wielkanocnych.
Nie każdy mógł dzisiaj zjeść śniadanie wielkanocne w domu, w towarzystwie bliskich. Nie każdego stać też na organizację świąt. U sióstr przy ulicy Łąkowej w Poznaniu dziś wielkanocne śniadanie zjedli ubodzy, bezdomni i samotni. Posiłek przygotowano dla 1500 osób. Łąkowa to niezwykłe miejsce na mapie Poznania. Od lat pracy sióstr Elżbietanek, które są najbliżej tych potrzebujących, przygląda się Jacek Butlewski.
Rok 2011 i moje nagranie jednej z sióstr. Słowa, które równie dobrze mogłyby paść teraz, czy 50 albo 100 lat temu.
Sam Chrystus powiedział, że On będzie w tych najmniejszych. Dlatego dla nas chrześcijan właśnie pamiętanie o tych, którzy zostają samotni w domu, czy nie mają rodzin, albo mają rodziny, ale są bardzo ubodzy. No jest to dla nas ważne, aby się razem z nimi podzielić tym, co mamy.
Pomagają siostry ze wszystkich czterech poznańskich jadłodajni, ale ta najbardziej znana to ta prowadzona przez Elżbietanki z Łąkowej w Poznaniu. Siostry pomagały zawsze, nawet w pandemii. To nagranie właśnie z czasu koronawirusa.
Każda jadłodajnia ma swoją jadłodajnię wypisaną. Jak ktoś weźmie z Łąkowej, to już nie może iść na Taczaka. Kto weźmie z Taczaka, nie może iść na Łąkową albo na Ścigiennego czy Niegoleski. I dzisiaj rozdajemy i na tym zaproszeniu karitasowym będzie właśnie każdy mógł odebrać paczkę, to wszystko, co się znajduje na naszym polskim stole i też paczkę żywnościowo, długoterminową.
Siostra Józefa Krupa, zawsze chętna, by porozmawiać, zawsze mająca czas także dla nas dziennikarzy, choć zadań ma bardzo, bardzo wiele w tym wielkanocnym czasie. W styczniu otrzymała złotą pieczęć od prezydenta Poznania.
Dziękujemy siostrze tej siostrze zakonnej, która po prostu pomaga ludziom. Mówiła nie do ludzi. To jest coś wspaniałego. Żeby nie te siostry zakonne i te dary, które dawają ludziom do jedzenia, to tego by nie było. By było kradzieże, by była bieda, by było dużo ubogich.
Mówiła osoba, która przychodzi na Łąkową regularnie, także w czasie Wielkanocy. Siostrę Józefę zapytałem wtedy.
Za co siostra kocha tą pracę? Tą misję bardziej.
Kocham, bo została wszczepiona przez łaskę powołania i cieszę się, że idziemy właśnie środkiem Ewangelii. Wszystko, co uczynili się jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Nasze założycielki sprzed 180 lat niosły pomoc człowiekowi. Tak samo my tutaj nie patrzymy na wyznanie, opcje polityczne, ale na człowieka.
Wielu jest Ukraińców w tej kolejce tutaj, która stoi przed wejściem?
Tak, przyjęły się, można powiedzieć, tak około 150 też rodzin. Szczególnie są to osoby starsze. Trochę matek z dziećmi, ale w większości są to osoby starsze, naprawdę potrzebujące wsparcia i pomocy.
Głos siostry Józefy zna wielu. Często mówi o swojej pracy.
Przychodzą osoby, które w trudnej sytuacji znajdują się dzisiaj i nie mają chleba, nie mają gorącej strawy, oczekują dobrego słowa, wsparcia, ale też tych potrzeb i duchowych, ale materialnych. Dlatego niech to też dzisiejsze spotkanie będzie takim dalszym wołaniem o solidarność z osobami ubogimi, żebyśmy zawsze potrafili się dzielić z tymi, którzy mają mniej, z tymi, którzy może przeżywają taki trudny czas, że już nie mają sił być. Dziękuję moim współsiostrom dzielnym, odważnym i kochającym, z których każdego dnia bije serce Ewangelii Miłości Miłosiernej. Dziękuję moim wolontariuszom. Dziękuję też mieszkańcom Domu Nadziei, którzy nas wspierają. I dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, cichym, czy też gdzieś tam tym, którzy nas wspierają modlitwą, cierpieniem, abyśmy tu razem z ubogimi dzielili ich troski.
Jestem oczarowana ich pracą, poświęceniem.
A pani też pomaga tutaj?
Tak, na co dzień pomagam w kuchni, przy krojeniu warzyw, mięsa.
Czyli siostry same by sobie nie dały rady, robią wiele, ale potrzebują wsparcia.
Absolutnie nic. I ja tutaj po prostu mieszkam w pobliżu i widząc to wszystko, co siostry robią, nawet w czasie epidemii, kiedy wszystko było pozamykane, a tutaj było pełno ludzi potrzebujących pomocy i siostry nie wystraszyły się ani koronawirusa, ani niczego. Po prostu pomagały ludziom. Często potrzeba więcej ludzi. No, jesteśmy tu, jestem po prostu w zespole ludzi starszych, którzy już mają, są na emeryturze i mają więcej czasu.
Dziesiątki wolontariuszy przygotowywało posiłek na wielkanocny stół w tym roku. W piątek i w sobotę poznaniacy przynosili na Łąkową ciasta dla biednych. Śniadanie zjedzono na miejscu, w ogrodzie Elżbietanek przy Łąkowej. Były też paczki na wynos. A teraz apel Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Apel o to, by przynosić jedzenie po świętach. To jedzenie, które nam zostanie.
Dla większości z nas okres Wielkiej Nocy kojarzy się z radością, ze świętowaniem, spędzaniem czasu z bliskimi i spędzaniem tego czasu także przy stole.
Adam Hubert, poznańska Caritas.
Niestety nie wszyscy poznaniacy są w stanie pozwolić sobie na tego typu świętowanie. Stąd też organizowana przez Caritas i siostry zakonne prowadzący jadłodajnię w Poznaniu, właśnie śniadanie wielkanocne, takie polskie, tradycyjne, kierowane do osób ubogich, które nie są w stanie w ten sposób świętować. Są jednak w Poznaniu także osoby, które świętują tradycyjnie, klasycznie, a wręcz można powiedzieć obficie, którym po tym okresie świątecznym pozostaje dużo żywności. I w tych właśnie wspomnianych przeze mnie jadłodajniach, czterech prowadzonych w Poznaniu przez siostry zakonne, tworzą te siostry przestrzeń, w której mogą spotkać się zarówno jedni, jak i drudzy, ci, którym brakuje, jak i ci, którym jest za dużo. Można po świętach, już w poniedziałek, do dwóch z jadłodajni prowadzonych przez siostry, czyli na ulicę Łąkową i na ulicę Taczaka, wieczornym poniedziałkiem można przynieść zapakowane, przygotowane do przekazania innym te posiłki, które pozostały nam po naszym świętowaniu. Można dostarczyć je na przykład w słoikach czy jakichś takich pudełkach, dzięki czemu będzie można w dobrym stanie je przekazać dalej. A we wtorek we wszystkich czterech jadłodajniach, czyli na Ściegiennego, Taczaka, Niegolewskich i na Łąkowej, będzie możliwość złożenia tego typu właśnie darów. Także zapraszamy serdecznie do tego, aby podzielić się z innymi tym, co, czym dysponujemy, tym, co jest dla nas za dużo. Aby ci, którym brakuje, mogły wystarczyć również, abyśmy wszyscy mogli świętować i aby ten współczynnik głodu był dużo mniejszy w tym szczególnym czasie, w którym świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Całun Toruński od lat budzi pytania. Przede wszystkim to najważniejsze. Czy przedstawia Chrystusa przed Jego zmartwychwstaniem? W 1898 roku zrobiono pierwsze zdjęcie temu materiałowi. Okazało się, że wizerunek na płótnie zachowuje się tak jak fotograficzny negatyw. Od tego momentu rozpoczęto badania naukowe. Więcej szczegółów zdradzi znawca historii całunu, z którym rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Całun toruński to długie na 4,4 metra, a szerokie na 1,1 metra lniane płótno, na którym widnieje odbicie ubiczowanego, umęczonego i ukrzyżowanego mężczyzny, a dla większości chrześcijan po prostu Jezusa Chrystusa. Krzysztof Sadło, jeden z założycieli i dyrektorów Polskiego Centrum Syndonologicznego, czyli polskiej filii tego toruńskiego ośrodka, który zajmuje się badaniami naukowymi i propagowaniem wiedzy o całunie turyńskim.
Czy całun pochodzi z Turynu, tak jakby na to nazwa wskazywała?
Swój przydomek turyński całun zawdzięcza temu, że od 1578 roku po dziś dzień jest przechowywany właśnie w Turynie, we Włoszech, gdzie co kilka lat mają też miejsce jego publiczne wystawienia. Gdyby próbować prześledzić historię całunu, to należałoby ją podzielić na 3 etapy. Etap pierwszy, umownie możemy go nazwać starożytnym, to jest ten etap, kiedy tak naprawdę mamy rozmaite źródła, które mówią coś na temat jakichś płócien związanych z pochówkiem, z pogrzebem Jezusa, a potem ewentualnie z przetrwaniem i przechowywaniem takich płócien. Ale nigdy nie są to tego rodzaju źródła, w których byłoby jasno powiedziane, z czym mamy do czynienia. To znaczy na przykład w stylu opisu, że było 4,5-metrowe płótno i było na nim widać to i tamto. Oczywiście są te wzmianki, które wszyscy znamy z Ewangelii, o płótnie, które przynosi Józef z Arymatei, tak, które jest zawijane w momencie pogrzebu ciało Jezusa, o płótnach, jakichś materiałach, które odnajdują Piotr i Jan w grobie w poranek zmartwychwstania. Bardziej pewna jest historia całunu związana z Bizancją i z Konstantynopolem, czyli historia ciut późniejsza. W 944 roku wiemy, że z Edesy do Konstantynopola trafia płótno, na którym jest cała postać Chrystusa, tak jak był w grobie zawinięty, odbita. I wiemy, że przez kolejne ponad 250 lat tego rodzaju przedmiot rzeczywiście jest przechowywany w Konstantynopolu. Natomiast historia tego przedmiotu w Konstantynopolu urywa się w 1204 roku, kiedy, jak wiemy, ma miejsce spór dynastyczny w Bizancjum. Ginie ślad po całunie. Mija 150 lat i całun odnajduje się w Lirej we Francji, to jest na południowy wschód od Paryża, w majątkach prawnuczki rycerza, a ta szlachcianka się nazywała Małgorzata de Vergy. I można powiedzieć, że od tego momentu, czyli od połowy wieku XIV, całun wraca na pewne karty historii. W 1454 roku jej ród oddaje całun włoskiemu rodowi de Savoy, czyli dynastii sabałskiej, temu rodowi, który w XIX wieku stanie się włoską dynastią królewską. I oni wtedy przenoszą całun do Chambéry. W Chambéry ma też miejsce ten nieszczęsny pożar, który spowodował to największe uszkodzenie na całunie. Przede wszystkim te dziury trójkątne, które się na nim symetrycznie powtarzają i te dwie równoległe linie wypalone przez całą długość płótna. Natomiast dwa lata później całun zostaje połatany przez klaryski i w 1578 roku, kiedy Sabaudowie przeprowadzają się na południe Alp z Chambéry do Turynu, zabierają też ze sobą całun. Co ciekawe, własnością kościoła stał się dopiero w 1983 roku, kiedy Hubert Sabaudzki, ostatni król Włoch zdetronizowany na mocy traktatów pokojowych po II wojnie światowej, kiedy umierał, to zapisał całun w testamencie Janowi Pawłowi II. Własność całunu przeszła na kościół.
Czy wiadomo, jak powstał wizerunek mężczyzny, którego widzimy na całunie?
W historii pojawiał się cały szereg odpowiedzi. Te tradycyjne mówiły o tym, że to jest po prostu odbite, namaszczone olejami ciało. Były pomysły, że może to są ślady rozkładu ciała. Były oczywiście też pomysły tych wszystkich, którzy próbowali udowodnić, że całun jest dziełem sztuki albo fałszerstwem, czyli że zostało to narysowane, namalowane, przypalone. To jest efekt reakcji chemicznej, która się nazywa dehydratacja celulozy. To zażółcenie, które sprawia, że widzimy na całunie ciało, miało miejsce tylko na powierzchni najbardziej zewnętrznych związki nitki włókienek na powierzchni, czyli nie sięgnęło głębiej niż na 200 nanometrów w głąb takich włókienek. Czyli jest to bardzo mikroskopijna precyzja tego wizerunku i można powiedzieć, że rzeczywiście on powstał w tych włókienkach, tak? On jest na wierzchu tych włókienek, ale już jakby w obrębie samego tego włókienka doszło do tego przebarwienia. Kiedy dodamy do tej mikroskopijnej skali jeszcze kwestię faktu, że całun jest fotograficznym negatywem, to znaczy zachowuje się jak klisza filmowa, czyli po zrobieniu zdjęcia, klasycznego zdjęcia, tam gdzie na kliszy powinniśmy oglądać negatyw, rzeczywiście widzimy negatyw tła, negatyw dziur, negatyw wypaleń, negatyw plam, które są na całunie, negatyw plam krwi, które są na całunie, ale jeżeli chodzi o wizerunek ciała, to widzimy pozytyw. Co oznacza, że musiał on powstać w negatywie, tak? Intensywność zabarwienia koresponduje z odległością, która była między ciałem a płótnem. Bliżej, dalej, słabiej, mocniej, odbite, mówiąc najprościej. Dzięki czemu jesteśmy też w stanie odtworzyć z całunu trójwymiarowy model ciała. I nie mamy możliwości wyprodukowania repliki. Repliki, czyli nie czegoś, co będzie wyglądało podobnie, ale przedmiotu, który będzie miał identyczne cechy. Nawet we współczesnym laboratorium, przy użyciu współczesnych środków, nie potrafimy tego zrobić.
Czy pewne zanieczyszczenia bądź zniszczenia mogą wpływać na badania nad płótnem?
Te zanieczyszczenia staramy się usuwać, czy to na skutek ultradźwięków, czy na skutek kwasów i zasad, tak żeby próbka, która jest poddawana dotowaniu radiowęglowego, była względnie oczyszczona z tych wszystkich dodatkowych naleciałości, które mogłyby komplikować wynik datowania. Natomiast zawsze istnieje ryzyko, że tego czyszczenia się nie uda przeprowadzić dokładnie i do końca. I to w jakiś sposób oczywiście może rzutować na wynik datowania. Druga kwestia to jest to, jak całun przez wieki funkcjonował w przestrzeni publicznej, a mianowicie jak był wystawiany. Mianowicie za rogi i za brzegi bardzo często był właśnie trzymany albo ręcznie, albo montowany w różne ramy i instalacje. W związku z tym mogło tam dochodzić do jakichś przetarć, wytarć, ubytków.
Czy istnieje jakaś zgodność między wizerunkiem mężczyzny na całunie, a tym, co czytamy w Piśmie Świętym?
W świetle obrażeń ciała widocznych na całunie, no staje się tak naprawdę możliwa pełna rekonstrukcja męki pańskiej. Mamy ślady obitej w czasie przesłuchiwania przed Sanhedrynem i później pretorium twarzy. Mamy rany po biczowaniu, przede wszystkim miażdżone, cięte i szarpane, ponad 120 takich ran. Mamy ślady po koronie cierniowej, która raniła całą głowę. Mamy obrażenia powstałe na skutek dźwigania krzyża, wytarte ramiona, łopatki, wywichnięty prawy bark. Mamy dziury po ukrzyżowaniu w stopach i w rękach, w zasadzie w nadgarstkach. I przebity bok z plamami krwi i osocza. Więc dzięki temu wszystkiemu możliwe jest nawet pewnego rodzaju uszczegółowienie tego opisu męki, który no, znamy z Ewangelii. Oczywiście całun może mieć jakieś znaczenie dla naszej wiary. Czasem niektórzy próbują zrobić z całunu dowód na prawdziwość chrześcijaństwa, idąc tym tropem, że udowodnimy, że całun jest prawdziwy, to udowodnimy, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i wszyscy się nawrócą. Ja jednak nie jestem zwolennikiem tego toku rozumowania, bo z faktu udowodnienia autentyczności całunu jeszcze niewiele może wyniknąć. Kiedy mówię o całunie, to lubię mówić nie tyle, że jest to dowód, co że jest to powód, żeby sobie pewne pytania postawić, pewnymi rzeczami się zainteresować. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, to większość ludzi, która się nawracała w kontakcie z Nim, to byli ludzie albo, którzy doświadczali cudu, czy też widzieli taki cud, albo ludzie, którzy słyszeli mądrość, za jaką On przemawiał. Tutaj też może się pojawiać pytanie o to, jaki jest stosunek Kościoła do całunu. Oczywiście Kościół ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza jego autentyczności, pozostawia to nauce. Natomiast oczywiście dopuszcza traktowanie całunu jako ikonę, czy nawet jako relikwię. Z tego punktu widzenia, czymkolwiek całun by nie był, to jest obrazem, który w sposób najbardziej chyba realistyczny spośród wszystkich obrazów, jakie mamy dostępne, pokazuje, jak wyglądała męka pańska, czyli też pokazuje, jak wyglądało nasze zbawienie.
W dzisiejszej Ewangelii możemy zaobserwować nadzwyczajny ruch. O czym więcej opowie salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Dzisiejsza niedziela, niedziela zmartwychwstania pańskiego, zaprasza nas do wielkiej radości, ale też do refleksji nad tym wydarzeniem, które zmieniło bieg dziejów świata blisko 2000 lat temu. W dzisiejszym Słowie Bożym słyszymy mnóstwo ruchu, dużo entuzjazmu, słyszymy pewien pośpiech najpierw apostołów Piotra i Jana, którzy biegną do grobu na wieść o tym, że został on pusty, że Jezusa nie ma. Następnie widzimy tego samego Piotra, który wędruje już po Palestynie, dociera do Cezarei, do domu Korneliusza i tam wykłada, można powiedzieć, jedną z pierwszych kateches, kiedy odwołuje się do historii, którą wszyscy znają i dalej opowiada, że historia ta musi mieć dzisiaj wpływ na życie tych, którzy jej słuchają, dlatego że Jezus po to umarł i zmartwychwstał, żeby wszyscy słuchacze, ale generalnie wszyscy ludzie uzyskali odpuszczenie grzechów dzięki wierze w tę tajemnicę, którą dzisiaj świętujemy. Jesteśmy po najbardziej uroczystych liturgiach w całym roku liturgicznym, po Triduum Paschalnym, po uroczystej, pięknej Wigilii Paschalnej, podczas której właśnie odnowiliśmy naszą wiarę, wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. Tej nocy świętujemy przejście, Paschę Jezusa, przejście ze śmierci do życia. I warto dzisiaj zastanowić się nad tą tajemnicą. Co to było za wydarzenie, które sprawiło, że nagle grupa uczniów pewnego nauczyciela z Galilei, z osób, które były zalęknione, które zostawiły go w ogrodzie oliwnym, które uciekły od niego, pośród których jeden zaparł się w ogóle, że go zna, ten, który był praktycznie najbliższym jemu. Co się dzieje? Czego oni musieli doświadczyć, że praktycznie z dnia na dzień stają się wielkimi głosicielami tego faktu o zmartwychwstaniu, o którym świadczy dzisiejsza Ewangelia, że go nie rozumieli. Oni nie wiedzieli, co znaczy powstać z martwych. Nawet jeśli ktoś przyszedł rano i powiedział do nich: słuchajcie, nie ma Pana, grób jest pusty, oni jeszcze nie mieści im się w głowie, że Jezus faktycznie mógł wrócić do życia, mimo że sam ich mistrz zapowiadał to jeszcze nawet krótko przed swoją śmiercią i wielokrotnie wcześniej w czasie swojej posługi. My dzisiaj patrzymy na tajemnicę zmartwychwstania z perspektywy czasu, kiedy opowiada się już o niej blisko 2000 lat. Natomiast wtedy to była perspektywa tak nowa, tak niewiarygodna, że nie sposób było wymyślić czegoś podobnego, że trzeba było spotkać tego Jezusa, który oddał swoje życie, który umarł, i to jest fakt historyczny. Trzeba było spotkać Go żywego i trzeba było zobaczyć Jego rany i trzeba było usłyszeć Jego głos. I to doświadczenie dało apostołom taką pewność, o której potem święty Paweł napisze, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, daremne nasze przepowiadanie Ewangelii. I tak naprawdę dzisiaj wiele rozmawia się o Kościele, o kryzysie wiary, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Mówimy o grzechach, o jakichś konfliktach, napięciach targających Kościołem. I we wszystkich tych sytuacjach, sporach zapominamy, tak jakbyśmy zapominali czasem o tej jednej centralnej prawdzie, skąd ten Kościół się narodził, co dało początek temu Kościołowi. A było to wydarzenie, o którym świadectwo rozprzestrzeniło się w realiach pierwszowiecznego świata w zadziwiającym tempie, jeszcze w okolicznościach, w których wyznawanie prawdy czy mówienie o tym zmartwychwstaniu nie było zupełnie proste, dlatego że było mówieniem o kategoriach, jakich żaden z ludzi jeszcze nigdy nie doświadczył. Było niesamowitym rozprzestrzenianiem się po ówczesnym świecie, mimo że niejednokrotnie można było ze względu na przyznawanie się do tej prawdy, ze względu na przynależność do tej wspólnoty, która wierzyła w to wydarzenie, można było cierpieć prześladowanie, stracić wszystko, nie tylko reputację, ale także życie. O tym, co dla nas osobiście prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa znaczy, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. To przekonanie, wyznanie wiary, pozdrowienie pierwszych chrześcijan jest dla nas zaproszeniem, żebyśmy nie tylko przyjęli tę prawdę, ale żebyśmy się nią przejęli. Słyszymy dzisiaj także słowa świętego Pawła Apostoła napisane w liście do Kolosan, który mówi, zachęca do tego, że jeśli razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych, to musimy szukać tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, nie tego, co na ziemi. I znowu w naszej ludzkiej perspektywie często skupiamy się na rzeczywistości materialnej, tego świata, który nas otacza, zobowiązań, jakie mamy, relacji, w których żyjemy, ale które są czasami narzucane nam ze względów jakichś zawodowych, społecznych. I w tym wszystkim czasami sprawiamy wrażenie, my, wyznawcy Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, który zwyciężył grzech i śmierć, czasami zachowujemy się czy przeżywamy różne rzeczywistości tak, jakby to życie tutaj na ziemi, tu w dole było ostatecznością, było wszystkim, co mamy, a my wiemy, że nasza perspektywa sięga znacznie, znacznie dalej. My wiemy, że naszą perspektywą, dzięki temu, co się dzisiaj dokonało, naszą perspektywą jest wieczność, to szczęśliwa wieczność z Bogiem, bo nie ma już nic, co mogłoby nas tam nie wpuścić, co mogłoby nam zagrodzić drogę do tej szczęśliwej wieczności, ponieważ w tym boju, który rozegrał się przed Wielkanocą, została śmierć pokonana. I słyszymy dzisiaj też to w tych słowach sekwencji wielkanocnej, jakby o spektakularnej walce, wojnie. Słyszymy te antyczne słowa: śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś, króluje żywy. I ta wielka batalia dokonała się dla nas, dla każdego z nas. Pytanie, czy my w ogóle widzimy siebie w tej historii? Czy my pamiętamy, że jesteśmy pod tym zwycięskim sztandarem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego? Czy my jako chrześcijanie dzisiaj jesteśmy czytelnymi świadkami zmartwychwstania? To znaczy, czy po naszym postępowaniu, po naszym budowaniu relacji, po naszym podejściu choćby do spraw materialnych widać, że my widzimy dalej, że my mamy znacznie szerszą perspektywę, że to zmartwychwstanie dotyczy nas. I dziś czasem może boimy się nawet przyznać do tego, że ta prawda to jest nasza prawda. Niech wtedy zachętą dla nas będzie pełna entuzjazmu postawa pierwszych chrześcijan, naszych braci i sióstr Kościoła pierwotnego, dla których zmartwychwstanie Chrystusa było tak oczywiste, że potrafili na tę kartę postawić całe swoje życie, wszystko co mieli, bo wiedzieli, że perspektywa jest znacznie szersza. Niech dzisiejsza uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zaowocuje w nas takim właśnie szerokim spojrzeniem, byśmy mogli świętować zwycięstwo, które dzisiaj jest naszym udziałem.
Rozważania księdza Szymona kończą nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Usłyszymy się jednak już jutro w kolejnym świątecznym wydaniu programu. Jak zawsze, kilka minut po godzinie 12. Radosnego Alleluja! Wesołych świąt życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.